A tych, którzy nie mają, proszę, poproście sąsiadów, aby wam pozwolili zerknąć, co tam jest napisane. A więc otwórzcie pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I dziś czytać będziemy wiersze 18, 19 i 20. Czytać będziemy trzy wiersze, 18, 19 i 20. Trzy wiersze. Pisze Paweł tak oto. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przypowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Przede wszystkim musimy, bracia i siostry, pamiętać, musimy rozumieć, że Biblia jest księgą ponadczasową. Co to znaczy? To znaczy, że nie odnosiła się i nie odnosi się ona tylko do jakiegoś ściśle określonego czasu. Że nie można powiedzieć, iż Biblia aktualna była od tego do tego roku, a więc być może za czasów apostolskich albo tuż po apostolskim okresie. Ale musimy pamiętać, że Biblia jest księgą ponadczasową. Od początku aż do końca. Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. Dlatego słowo, które czytamy, odnosiło się nie tylko do ludzi, którzy czytali je przed wiekami, ale odnosi się także i do nas. Słowo, które mówiło do tamtych ludzi, mówi także i do nas. Nakazy skierowane do pierwszych chrześcijan są jednocześnie nakazami skierowanymi i do nas. I tak to trwać będzie aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nikt nie może powiedzieć, to nie dotyczy mnie, ponieważ to dotyczyło okresu, który przeminął, albo okresu, który nadejdzie. Dalej musimy pamiętać, że słowa zapisane w Biblii odnosiły się nie tylko do jakichś szczególnych grup ludzi, ale że odnoszą się one do wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Nie możemy rozumieć, że list pisany do Tymoteusza pisany był tylko i tylko do Tymoteusza. I że w związku z tym, ponieważ ja mam na imię Michał, ten list się do mnie nie odnosi. Słowa zapisane także w tym liście, choć kierowane były do Tymoteusza, odnoszą się do wszystkich ludzi i każdej pojedynczej osoby. Do ciebie, do mnie, do nas. I choć tu jest napisane, tak oto synu Tymoteuszu, taki nakaz ci daję. Możesz spokojnie, z całą odpowiedzialnością zamienić imię Tymoteusz na swoje imię. I napisać, ten nakaz daję ci, córko, możesz wymienić swoje imię. Ten nakaz daję ci, synu, i możesz wymienić swoje imię, bo Biblia jest księgą ponadczasową. I oto apostoł Paweł kieruje słowa nakazu pod adresem wszystkich wierzących ludzi, czyli pod naszym także adresem. I nakaz, jest to nakaz, jak już wielokrotnie zaznaczałem, nie jest to tylko życzenie, pobożne życzenie. Nie jest to jakaś jedna z opcji, jedna z możliwości. Zwróćcie uwagę, że jest to nakaz, jest to rozkaz. Jest to coś, co nas zobowiązuje, do czego jesteśmy zobligowani, by przestrzegać. Nie jest to kwestia wyboru, ponieważ uważam za słuszne, że nie muszę to się, że tak powiem, tego, temu nakazowi nie poddam. Jest to nakaz, który dotyczy wszystkich bojących się Boga, wierzących w Boga ludzi. Wszystkich tych, którzy respektują Boże Słowo, ten nakaz dotyczy. Chyba, że ktoś jest buntownikiem. Chyba, że ktoś jest niewierzącym. Chyba, że ktoś lekceważy sobie nakazy Boże, no to może zająć inną postawę. Ale każdy, kto chce respektować Boże Słowo, musi podejść i do tego nakazu bardzo poważnie i bardzo sumiennie. I być otwartym na respektowanie tego, co jest zapisane. Nakaz ten daję ci, synu Michale. Mówię o sobie. Nakaz ten daję ci, córko Anno. I tak traktujmy to słowo. Nie jako odnoszące się do kogoś żyjącego przed wiekami, ale jako odnoszący się personalnie, osobiście, skierowany personalnie i osobiście pod naszym imieniem, pod naszym adresem. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, Anno, Piotrze, Michale, abyś, co? Abyś staczał dobry bój wiary. Abyś staczał dobry bój. Abyś staczał dobry bój. To znaczy, abyś toczył, abyś prowadził walkę. Okazuje się więc, że życie dziecka Bożego to walka, to bój. Nie rozumiejąc tego, możemy sobie pofolgować. Możemy przestać czuwać. A zaprzestanie czuwania, folgowanie sobie skazane jest na porażkę. Prowadzi do porażki. A porażka kończy się zawsze tragicznie. A więc dziecko Boże musi rozumieć i tę prawdę, że dopóki jest na tej ziemi, to jest to czas duchowej walki. I my w związku z tym nie możemy się dziwić, że z różnych powodów czujemy duchową presję na nasze życie. Niektórzy tego nie rozumiejąc, rezygnują, odchodzą, poddają się. Dochodzą bowiem do wniosku, że życie chrześcijanina jest za trudne. Czasem czytam, czasem słyszę, że zbyt wieloma warunkami jest obwarowane życie zielonoświątkowców. Że lepiej pójść tam, skąd się przyszło, bo tam wszystko można, bo tam nie ma żadnych warunków, bo tam można i to, i tamto. Bo można swoje życie puścić wolno, a tu musi się człowiek pewnych rzeczy wystrzegać. Nie może sobie na wszystko pozwolić. I w związku z tym uważają niektórzy, że prowadzić takie życie to jest za trudne, to nieciekawe, to nieatrakcyjne. Atrakcyjniejsze są meliny, atrakcyjniejsze jest gulaszcze życie. Po prostu nie rozumieją. Biedni nie rozumieją, że życie chrześcijanina to bój, to staczanie boju, to dawanie odporu presji, jaka jest wywierana. To staczanie boju. Musimy także dobrze rozumieć, że gdy Paweł nakazuje nam podjęcie boju, staczanie boju, podjęcie walki, to nie ma na myśli staczania boju, walki z ludźmi, z kimkolwiek, z jakimkolwiek człowiekiem. Powiadam, wierzący człowiek, jeśli jest prawdziwie wierzącym człowiekiem, jeśli nie ma w nim ducha zawziętości, jeśli nie pochodzi z nasienia Kaina, o którym mówiłem 2 tygodnie temu, to taki człowiek po prostu nie ma wrogów. Ma czy nie ma wierzący człowiek obok siebie wroga? Bo przyjaciela przecież za wroga uważać nie można. Przyjaciel jest przyjacielem. Natomiast ktoś, kto nie podziela naszych, naszych poglądów, naszej wizji. No, w cudzysłowie powiedzmy, nasz wróg nie jest kimś, z kim mamy walczyć. Biblia powiada, że mamy się modlić i błogosławić naszych nieprzyjaciół. A więc ktoś, kto jawi się w oczach przeciętnego człowieka jako wróg, jest kimś, kogo wierzący człowiek powinien błogosławić i modlić się o niego. A więc absolutnie nie można go zaliczyć do kategorii wrogów. A zatem jako wierzący ludzie, naśladując naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, nie mamy wrogów w osobach, w ludziach. To są nasi albo przyjaciele, albo to są ludzie, o których się modlimy i których błogosławimy. Choć nie ze wszystkim się z nimi zgadzamy, ale nie zaliczamy ich do kategorii wrogów. A zatem z kim wierzący człowiek stacza bój? Kto jest jego przeciwnikiem? Myślę, że pamiętacie wykłady z listu do Efezjan, gdzie Paweł wyraźnie definiuje, kto jest naszym wrogiem. Nie mamy boju, pisze Paweł, przeciwko krwi i ciału. To nie jest nasz wróg, kto ma ciało, kto ma krew. Ale dalej Paweł, kontynuując myśl, powiada: naszymi wrogami, naszym wrogiem są moce ciemności, zwierzchności, władze, które są na powietrzu, duchy zbuntowane. Powiedzielibyśmy, ci wszyscy, którymi zarządza Belzebub, którymi zarządza szatan, którymi zarządza i dyryguje książę ciemności. One są niewidzialne, one ciała i krwi nie mają. Ale to nie oznacza, że nie mają możliwości oddziaływania. Mają. I to ta presja, którą czasem odczuwamy. I to ten lęk, który od czasu do czasu gdzieś nas spotyka. I to nasza obawa, która się pojawia, co będzie jutro. To pochodzi z tego źródła. To się stąd bierze. To te zbuntowane dzieci, które sieją niepokój. To ten kipiący złością małżonek albo ta żona, która taką czy inną niegodziwą postawę przyjmuje. Ale w rzeczy samej ona ciągle nie jest, ani on nie jest, ani one nie są naszymi wrogami. Musimy rozumieć, że to jakieś ciemne moce stanęły za tymi osobami. I że to nie z nią, nie z dziećmi, nie z osobami toczymy bój, ale z mocami ciemności, które stanęły i jak gdyby w danej chwili, w danym momencie nimi się posługują. A zatem nasz bój, który staczamy, polega na tym, że sami musimy zmagać się z mocami ciemności, które nas bezpośrednio atakują, ale także z mocami ciemności, które atakują nas poprzez naszych najbliższych sąsiadów, znajomych, krewnych. Oni sami są naszymi przyjaciółmi. Ale te moce określone, które stoją za nimi, są naszym wrogiem. Jest to nasz wróg. Trzeba wiedzieć, jaką zająć postawę, aby nie dać się sprowokować. A więc życie wierzącego człowieka to bój. I ciekawą rzeczą jest, iż Paweł nakazuje nam, abyśmy nie tylko staczali bój, ale zwróćcie uwagę, że ma to być bój dobry. Z całą pewnością bój, walka przeciwko człowiekowi to nie jest dobry bój. To jest fałszywy bój. To jest w niewłaściwym kierunku skierowane ostrze sprzeciwu. Bo dobry bój, tak jak już powiedziałem, to bój z mocami ciemności. Ale dobry bój to także bój zwycięski. Nikt nie nazywa przegranej bitwy dobrą bitwą. Nikt nie nazywa nokautu jakiegoś tam boksera wygranym bojem, dobrym bojem. To jest kompromitacja. Przegrany bój to jest kompromitacja. A zatem dobry bój to moglibyśmy powiedzieć, jaki bój? Zwycięski bój. Dobry bój to taki bój, kiedy przeżywasz jakieś pokuszenie, Kiedy przeżywasz depresję, czy naciskany jesteś w swojej psychice, wywierana jest na ciebie presja, kiedy się temu nie poddajesz, ale dajesz odpór, odnosisz nad tym zwycięstwo. To może jakiś czas trwać. To nie jest tak, jak niektórzy dowodzą, że wystarczy rozprawić się tak, jakby strzepnąć proch z garnituru. Bój to bój. Niektóre boje trwały dniami całymi, tygodniami i miesiącami, ale w ostateczności następowało zwycięstwo. Tak i bój z mocami ciemności to nie tak, o, powiedziałem i stało się. Czasem rzeczywiście to zabiera więcej niż godzinę, niż dwie, niż dzień, zanim nastąpi przełom, zanim objawi się Pan przełomu w Baal Perasim, zanim to nastąpi. Ale dobry bój polega na tym, że to jest jaki? Jeszcze raz, zwycięski bój. Powiedziałbym więcej. Zwycięstwo jest wpisane, niejako wkalkulowane w życiorys wierzącego człowieka. Zwycięstwo jest wkalkulowane w życiorys wierzącego człowieka. Jeśli wierzący człowiek przegrywa, to znaczy, że czegoś nie rozumie. Bo przecież mamy po swojej stronie autorytet samego Pana Jezusa Chrystusa. Kogoś, kto zdeptał głowę szatanowi. Kogoś, kto się okazał zwycięzcą. Powiada Apokalipsa, oto mam, byłem umarły, ale żyję. I mam klucze piekła i śmierci. Jestem zwycięzcą. To możesz toczyć bój, możemy toczyć bój, krótszy lub dłuższy. Ale bój ten ma się zawsze zakończyć zwycięstwem. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Halleluja! Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. A więc zwycięski bój, dobry bój, to zwycięski bój. I o cóż ten bój się toczy? O co przede wszystkim chodzi w tym zmaganiu na śmierć i życie? Bo to nie są zabawy, to nie jest imitacja. Jesteśmy świadkami coraz to nowszych inscenizacji. Pod Grunwaldem tak się zabijali ostatnio, że nikt i tak nie zginął. Gdzieś tam w Bitwie Warszawskiej walczyli, ale nikt nie zginął. Gdzieś tam powstanie sobie odtwarzali, ale to są tylko imitacje, inscenizacje. A tu o inny bój chodzi. Diabeł nie bawi się z nami w bitwę, w bój. Jeżeli podejmuje walkę przeciwko nam, to jest to bitwa, jest to walka na śmierć i życie, albo życie. Albo. Jeśli nie zwyciężymy, to przegramy, a jeśli przegramy, to jest śmierć. O cóż więc chodzi w tym boju? Paweł nam wyraźnie wyjaśnia. Paweł wyraźnie nas poucza, że chodzi o dwie bardzo ważne prawdy w życiu każdego chrześcijanina. Czy zauważacie, że chodzi w pierwszej kolejności o wiarę? A więc w tym boju, który prowadzimy, chodzi o zachowanie czego? Wiary. Juda pisze, zachęcam was, pobudzam was, abyście podjęli walkę o wiarę raz świętym przekazaną. A więc chodzi o wiarę. Dlaczego wiara jest tym, o co tak bardzo zabiega i o co mamy staczać bój, o co tak bardzo zabiega wróg? Dlaczego wiara jest tym punktem spornym? Dlaczego mamy toczyć bój o wiarę? Dlaczego? Czy nie wystarczy chodzenie do kościoła? Czy nie wystarczy powoływanie się na dziada i pradziada, którzy byli chrześcijanami? Czy nie wystarczy przyjęcie chrztu w wieku czy niemowlęcym, czy dorosłym? Dlaczego mamy toczyć bój o wiarę? bo wróg doskonale zna Boże Słowo i pamięta, co Jezus wypowiedział przed swoim odejściem z tej ziemi, a powiedział, że powróci. Powróci. Niechaj się nie trwoży serce wasze, 14 rozdział Ewangelii Jana. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Ja idę, aby wam przygotować miejsce, ale gdy wam przygotuję miejsce, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście tam byli, gdzie ja będę. Ale później dodaje, ale gdy wróci Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? Więc zauważcie, wiara jest czymś, będzie czymś decydującym o tym, czy zostaniemy zabrani, czy też nie zostaniemy zabrani. A nie pamiętacie? Pamiętacie, co pisze autor listu do Hebrajczyków. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I tak jak powiedziałem, może ktoś być przykładnym wykonawcą poleceń takiej czy innej religii, ale jednocześnie nie mieć wiary. Zdumiewające jest, że nawet ci, którzy niekiedy usługują, pełniąc rolę kapłańską, nie zawsze mają wiarę. Gdybyście tak z niektórymi z nich porozmawiali, to byście usłyszeli, a kto to wie, czy to naprawdę jest tak, czy inaczej. No, jakiś zawód sobie trzeba wybrać. A więc jest to tragedią, że można należeć do chrześcijańskiej rodziny, powoływać się na dziada i pradziada, uczęszczać na takie czy inne obrządki danej religii, ale jednocześnie nie nosić w sercu tego, co stanowi o sednie, co jest sednem, co jest decydujące. A co to jest? Wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I wszyscy ci, którzy się Bogu podobali, to byli ludzie wiary. O Ablu, choć został zamordowany przez Kaina, Biblia powiada, że Abel przyniósł poprzez wiarę lepszą ofiarę niż Kain. O Henochu, którego Bóg zabrał, czytamy, że zabrał go Bóg, ponieważ miał wiarę. Dalej, Noe, wiara. I wszyscy ci, o których czytamy, chlubne świadectwo na stronicach Biblii, to byli ludzie wiary. Co to znaczy wiara? To znaczy, na czym polega wiara? Zapytacie, czy masz na myśli jakiś kościół? Bo błędnie się mówi, albo pyta, do jakiej wiary ty należysz? Z jakiej wiary ty? Ja mam swoją wiarę! To jest fałszywe postawienie sprawy, bo wiara to jest zupełnie coś innego. Co mówi tenże sam list do Hebrajczyków na temat wiary? Bez wiary nie można podobać się Bogu, bo każdy, kto do Boga przystępuje, musi wierzyć przynajmniej w dwie rzeczy. Że Bóg istnieje. Ty wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzysz, że Bóg istnieje? Ale chcę ci coś powiedzieć więcej. Diabeł też wierzy, że Bóg istnieje. I mało, drży na wieść o tym, że jest Bóg i że kiedyś będzie osądzony, drży! Nie wszyscy ludzie na tyle się zdobywają, na co nawet zdobywa się diabeł, żeby mieć lęk, świadomość, że kiedyś będą musieli stanąć przed obliczem Boga i zdać rachunek za swoje życie. Ale fakt pozostaje faktem. Wiara, po pierwsze, sprowadza się do tego, iż wierzymy, że Bóg istnieje. A skoro Bóg istnieje, skoro Bóg jest, to ja prędzej czy później, tak jak teraz mówiliśmy o bracie Adamie, stanąć będę musiał przed jego obliczem. I co z sobą przyniosę? Czy będę wtedy stał i usprawiedliwiał się, że zmarnowałem swoje życie, zniszczyłem swoje życie, utopiłem je, zadymiłem je? Co przyniosę z sobą przed tego Boga, w którego wierzę, że istnieje? A pamiętajcie, Bóg wszystko widzi. Nasze życie przed Nim jest, jak powiada prorok, jak księga otwarta. Jeśli masz dobre oczy, to widzisz każdy przycinek. To widzisz każdy wyraz. Nasze życie przed Bogiem jest jak księga otwarta. Bóg wodzi oczami swoimi po ziemi i widzi każdego człowieka. Kiedyś był taki piękny wiersz. Piękny wiersz, no wielce mówiący wiersz. Co byś uczynił, gdyby tak Pan chciał dzisiaj przyjść do ciebie, do domu w goście? Kto pamięta ten wiersz? Niektórzy. Co byś zrobił, gdybyś oto usłyszał w słuchawce telefonu: ja chcę dzisiaj zatrzymać się w twoim domu, tak jak Zacheusz to usłyszał. Ale byłyby porządki w niejednym domu. A jakie porządki byłyby w niejednym sercu? Bóg faktycznie istnieje. On stworzył niebo i ziemię. Wszystko, co widzisz, to jest Jego dzieło. A więc każdy, kto do Boga przystępuje, wierzyć musi, że On przede wszystkim istnieje. A skoro istnieje, to teraz zadaj sobie pytanie, jakie są moje relacje z Nim? Jaki jest mój stosunek do Niego? Jak moje życie wygląda przed Jego obliczem? A dalej jest powiedziane, że sam autor powiada, że nie tylko mamy wierzyć, że Bóg istnieje, ale że Bóg także nas nagradza, jeśli Go szukamy. Czy wyobrażasz sobie, ilu się błogosławieństw pozbyłeś, nie szukając Boga? Czy masz świadomość, jak zubożone jest twoje życie, ponieważ nie szukasz Boga? Na jakie udręki skazałeś swój los, ponieważ nie szukasz Boga? A Bóg pała tylko jednym pragnieniem, aby cię błogosławić. I błogosławi tych, którzy Go szukają. Musisz wierzyć, powiada Boże Słowo, że Bóg istnieje i że błogosławi tych, którzy Go szukają. Dlaczego nie szukasz Boga? Albo dlaczego niektórzy ludzie nie szukają Boga? Bo nie wierzą. Bo gdyby wierzyli, to by szukali Boga, bo by widzieli w tym błogosławieństwo. Błogosławieni ci, którzy szukają Boga. Szukają społeczności z Bogiem. I właśnie diabeł robi wszystko poprzez swoje demoniczne kohorty, aby i wykształconych, i niewykształconych odprowadzać od wiary. Odprowadzać od wiary. Bo w ten sposób skazuje ich na wieczne potępienie. Choć nie muszą być wcale źli. I w ten sposób pozbawia ich błogosławieństwa. Bo gdyby było inaczej, to Bóg wziąłby opiekę życie tych ludzi. Trzymałby tych ludzi pod swoim zabezpieczeniem. A więc diabeł walczy o to, żeby pozbawić ludzi wiary. Wiary. Ale tam czytamy dalej także, że nie tylko to jest jego zamiarem. Musicie także być tego świadomi. Bo oto Paweł po wymienieniu wiary i dobrego sumienia, do którego za chwilę wrócimy, nagle wymienia ni stąd, ni zowąd Himeneusza i Aleksandra. Dlaczego wymienia tych dwóch ludzi? Historia powiada, że każdy z nich charakteryzował się czymś innym. Himeneusz na przykład cechował się tym, iż głosił, że zmartwychwstanie już się odbyło. Dlatego Paweł pisze, a co mają powiedzieć, Paweł potem w liście, pisząc list do Koryntian, prostuje, powiada, niektórzy powiadają, że zmartwychwstanie się już odbyło. To nie jest prawda. A więc poprzez udowadnianie, poprzez herezję, Himeneusz chciał odebrać nadzieję ludziom. Rozumiemy? Chciał tę wiarę sprowadzić zupełnie na inne tory. Nie ma już zmartwychwstania. A skoro nie ma zmartwychwstania, no to jaki sens wierzyć? Ale my przecież, znając Boże Słowo, wiemy i wierzymy zupełnie coś innego. Że ci, którzy odeszli, którzy umarli, zmartwychwstaną. Przyjdzie taki dzień. Pisze apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, że na głos trąby archanielskiej ci, którzy umarli, ci, którzy zasnęli w Chrystusie Jezusie, zmartwychwstaną. A my, którzy żyć będziemy, doznamy przemiany naszych ciał i razem z nimi porwani będziemy na powietrze i tak zawsze z Panem już będziemy. To jest nasza nadzieja, Paweł pisze, to jest nadzieja. Z tego się radujcie. Nie smućcie się z tego, że niektórzy zasnęli. Smutno jest, że nie ma już brata Adama, ale z tego się nie smucimy, bo mamy nadzieję. Prawda? A tu przychodzi ktoś im, w bajki wierzycie. Nie będzie żadnego zmartwychwstania, bo zmartwychwstanie się już odbyło. Himeneusz taką podobną naukę reprezentował. I Paweł wstawia go jako przestrogę. Uważajcie, żeby się wróg kimś nie posłużył, by podważyć waszą wiarę, nadzieję. By podważyć waszą nadzieję. Wiara, wierzymy w Boże Słowo, które powiada, że nadejdzie dzień, gdy umarli zmartwychwstaną. A Himeneusz temu zaprzeczał. Dlatego Paweł zganił. Dlatego Paweł mówi, uważajcie, żeby ktoś się tym sposobem posługując nie poderwał, nie zachwiał waszej wiary. A Aleksander? Aleksander podobno, jak znowu dowodzą źródła historyczne, był tym, który rozpisywał listy oskarżycielskie kompromitujące apostoła Pawła. Rozsyłał je po zborach. Po co? Po to, żeby poderwać autorytet apostołowi Pawłowi. Potem to, co apostoł Paweł mówił, tego ludzie nie słuchali. Albo słuchali tak, że jednym uchem słuchali, a drugim wypuszczali. Albo słuchali półprawdą. Może to jest, może to nie jest prawdą. Aleksander bowiem rozpisywał listy, pisał listy, albo sam przyczyniał się do tego, żeby poderwać autorytet słudze Bożemu Pawłowi, by ludzie, którzy go słuchają, nie dowierzali jego słowom, nie wierzyli w to, co on mówi. Z jednym i z drugim Paweł się tutaj bardzo wyraźnie rozprawia. W każdym razie musimy też tego być świadomi, że nie wszystkim zależy na tym, żeby to, co z kazalnicy jest zwiastowane, było przyjmowane jako prawda. Tym bardziej, że nie nosimy Biblii, więc skąd możemy wiedzieć. A zatem nie zawsze tak jest. I zważać trzeba także i na tego rodzaju sposoby postępowania. Także w tym zawarta jest cząstka zwiedzenia. Także i to jest zwiedzenie. Nie słuchaj, co on mówi. Zamknij ucho na to, co on mówi. Albo puszczaj to jednym uchem, drzwi są otwarte, a drugim niech wylatuje. Też są otwarte. A więc biedny taki człowiek. Szkoda 2 godzin, które spędził na nabożeństwie, prawda? O to chodziło Aleksandrowi. I duchowy bój także się do tego sprowadza, aby nie zboczyć na drogi, na ścieżki herezji, ale także nie dopuścić do tego, żeby poderwane zostało moje zaufanie do zwiastowanego Bożego Słowa. Ale Paweł powiada dalej, że mamy staczać bój nie tylko o wiarę, ale także i o dobre sumienie. To są dwa przymioty bardzo ważne w życiu chrześcijanina, aby wierzył, a jednocześnie miał dobre sumienie. Bo widzicie, bywało w historii chrześcijaństwa i tak, że niektórzy kierując się, jak to mówili, wiarą, mordowali na potęgę. 50 podobno milionów ludzi zginęło w tak zwanej świętej inkwizycji. Wszystko w imię wiary. Ale czy sumienie tych ludzi, którzy mordowali dzieci, starców, czy to sumienie było sumieniem chrześcijanina? Czy ci, którzy zdążali z krzyżami na płaszczach w kierunku Jerozolimy i wymordowali Konstantynopol podczas wypraw krzyżowych, czy oni się kierowali dobrym sumieniem? Zapytacie, czy może być tak, żeby mieć wiarę, a jednocześnie nie mieć dobrego sumienia? Jak myślicie? Można mieć wiarę, a jednocześnie być wyzutym z dobrego sumienia? Można. Można. Można wierzyć, a jednocześnie być wyzutym z dobrego sumienia. Dlatego Paweł mówi, pilnujcie nie tylko wiary, ale pilnujcie także dobrego sumienia. Zapytam, czy Kain stracił wiarę w Boga, gdy szedł, aby mordować swojego brata Abla? Nie. On rozmawia nawet potem z Bogiem, ucieka nawet przed tym Bogiem. Nie, on nie stracił wiary w istnienie Boga, ale skalał swoje sumienie. Ale sprofanował swoje sumienie. A ci, którzy mordowali, którzy zabijali Chrystusa, albo ci, którzy wydawali wyrok na Pana Jezusa. A Judasz, czy stracił wiarę? Nie, nie. Można mieć wiarę, ale można być wyzutym z dobrego sumienia. Można mieć wiarę w Boga, wierzyć, że Bóg istnieje i tak dalej, nawet się modlić do Niego, ale być pozbawionym dobrego, wyczulonego, chrześcijańskiego, subtelnego sumienia. Można. I niech Bóg nas przed taką postawą zachowa, bo wtedy stajemy się, powiada Paweł, stajemy się rozbitkami w wierze. Mamy wiarę, ale bez dobrego sumienia jesteśmy rozbitkami w wierze. Nie pozostaje nam nic innego, jak pokuta, opamiętanie. Pozostaje wtedy takiemu człowiekowi nic innego, jak padanie na twarz ze łzami w oczach przed Bogiem i przepraszanie Boga. Dlatego chrześcijanin nie może się kierować tylko wiarą. Ja nie straciłem wiary w Boga, choć tu źle powiedziałem i tam nakłamałem, załóżmy. Choć powiedzmy tu skrzywdziłem i tam za dużo wziąłem. Ale ja ciągle wierzę w Boga. A my, zielonoświątkowcy, jeszcze byśmy powiedzieli, nadal się modlę innymi językami. Ale słuchajcie, to wszystko jest wtedy dowodem tylko jednego, że staliśmy się rozbitkami w wierze. Bo oprócz wiary, wierzący człowiek ma także zabiegać o dobre sumienie. I wrogowi także i o to chodzi, aby napełnić świat wierzącymi ludźmi, chrześcijanami mówiącymi, że wierzą, ale jednocześnie ze skalanymi sumieniami. Zapytajcie tych w więzieniach, czy oni wierzą. A to są mordercy skazani na wieloletnie wyroki. Wierzą czy nie wierzą? Wierzą, wielu z nich wierzy, ale mają skalane sumienie. Zapytajcie te matki, które wyrzucają swoje nowonarodzone dzieci na śmietniki albo pozostawiają na klatkach schodowych. One wierzą? Wiele z nich wierzy, ale mają skalane sumienie. A muszę wam powiedzieć, że to jest rzecz okrutna, chodzić po tym świecie, wierzyć, a jednocześnie mieć skalane sumienie. Taki człowiek nie ma spokoju ani w dzień, ani w nocy. Taki człowiek wewnętrznie gnuśnieje, wewnętrznie się rozkłada. Taki człowiek wewnętrznie psuje się. I żeby zakończyć, jeszcze jedną myśl. Bardzo często słyszymy tak. Tak czasem słyszymy. Najważniejsze, żeby miał dobre sumienie przed kim? Bogiem. Najważniejsze, żeby miał dobre sumienie przed Bogiem. A co sobie ludzie o mnie pomyślą, to jest ich problem. To jest ich ból głowy. Najważniejsze, żebym ja miał dobre sumienie przed Bogiem. Ale czy to jest biblijna postawa? Posłuchajmy tegoż samego autora, tego samego apostoła. W Dziejach Apostolskich, w 24 rozdziale, w 16 wierszu, apostoł Paweł pisze tak. W 24 rozdziale, w 16 wierszu, apostoł Paweł pisze tak. Posłuchajcie jego spowiedzi przed Feliksem. Posłuchajcie, co napisał. Wiersz 16. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga, ale na tym się nie kończy, i ludzi miał zawsze dobre sumienie. Więc czyste sumienie, abym zawsze wobec Boga i ludzi miał czyste sumienie. Czyli walka, duchowy bój o sumienie polega na czym? Sprowadza się jakby do dwóch płaszczyzn. Do tego, abyśmy mieli zawsze czyste sumienie przed Bogiem, ale także czyste sumienie przed ludźmi. I myślę, że każdego wieczoru, gdy klękasz przed swoim łożem, powinniśmy badać nasze sumienie w świetle Boga, stojąc przed Bogiem. Boże, czy mogę się tej nocy położyć, czy mogę tego wieczoru położyć się do łoża z czystym sumieniem wobec Ciebie, ale jednocześnie dodać i wobec ludzi. I wobec ludzi. Bo jeśli byś tej nocy przyszedł, to ja, choć mam wiarę, nie chciałbym być obciążony w moim sumieniu wobec Ciebie albo wobec ludzi. Abym wobec Boga i ludzi miał zawsze. To jest też ważne słowo, zawsze. Dobre było, co było. Ale myślę, że to można poszerzyć. Opowiadano mi, że nasi ojcowie gdzieś tam w Wiśle, ojcowie wiary, zwykle, gdy miała się zbliżać Wieczerza Pańska, to on, ojciec, głowa rodziny, podchodził do żony, do dzieci. No, stara, bo tak się mówiło kiedyś. No, przebacz wszystko, co było złe. No, dziateczki, przebaczcie wszystko, co było złe. A więc ludzie porządkowali swoje sumienia wobec Boga i wobec ludzi. Myślę, że to tylko z okazji wieczerzy za mało. Że to powinno być ile? Zawsze. Ile godzin na dobę? 24. Zawsze. Abym miał czyste sumienie zawsze wobec Boga i wobec ludzi. Grzech kala sumienie. Nie przestajemy wierzyć w Boga, ale kala nasze sumienie. Niewłaściwa postawa wobec Boga i wobec ludzi kala sumienie, profanuje nasze sumienie i wtedy stajemy się rozbitkami wierze. Jest w liście do Hebrajczyków także napisane, że Jezus umarł między innymi po to, aby uwolnić nas od nieczystego sumienia. Krew Jezusa Chrystusa rozprawia się z grzechem, który kala nasze sumienie. Alleluja. To jest bój. Wystarczy przestać czuwać, a tracimy wiarę. Wystarczy przestać czuwać, a pył zaczyna przypruszać nasze czyste sumienie. Niech Bóg nam pomoże zachować i wiarę, i zachować zawsze czyste sumienie. Amen.
Alleluja. Wstańmy proszę. Mam na sercu pobudzenie, abyśmy się modlili. Być może jest ktoś na sali, kto potrzebuje dzisiaj modlitwy, wstawienniczej modlitwy. Od wielu dni, może od wielu miesięcy, może od wielu lat sumienie oskarża cię za coś, co zdarzyło się w twoim życiu. I być może przynosiłeś to przed Boże oblicze, ale sumienie ciągle ciebie oskarża. I nie możesz szczerze, otwarcie stanąć przed Bożym obliczem. Bo zawsze szatan przywołuje na pamięć tamtą sytuację i mówi, jak śmiesz podnosić swe oczy ku Bogu. To jest zwiedzenie, o którym dzisiaj słyszeliśmy. Biblia mówi, że Bóg wybacza nam grzechy, jeśli wyznajemy je. Jeśli je przynosimy przed Boże oblicze i wyznajemy. I nie musisz żyć w tym stanie. Nie musisz za każdym razem, kiedy chcesz się zbliżyć do Boga, oglądać swoje grzechy i nieprawości. Bóg może je usunąć. Wystarczy przyjść przed Boże oblicze i szczerze, otwarcie wyznać to przed Jego majestatem. A Jego krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i wszelkiej nieprawości, mówi Boże Słowo. Jeśli są takie osoby na tej sali, proszę, aby wyszły do przodu. Nie wstydźmy się. Kościół Jezusa Chrystusa to jest rodzina. To nie jest miejsce, w którym mamy udawać jedni przed drugimi, że jest wszystko w porządku. W domu jak coś jest nie w porządku, to po prostu przychodzimy, mówimy, czy dzieci, czy w małżeństwie mówimy, jest mi źle, mam problem, jest mi ciężko. Przynajmniej tak jest w moim domu. I powinniśmy jedni za drugimi się modlić. A Pan jest pośród nas w swej potężnej mocy i również w swej potężnej łasce, aby nas błogosławić, aby nas dotykać, aby nas uwalniać. I Kościół to jest najlepsze miejsce, aby dożywać Bożej łaski. Jeśli są takie osoby, proszę, poproszę brata, tu siostry, aby usłużyli pieśnią. Będziemy śpiewać pieśń, a ty w tym czasie, jeśli masz pobudzenie w swoim sercu, to może jest jedna osoba. Wyjdź tutaj do przodu. Starsi położą ręce, porozmawiają. Będziemy się modlić, aby Pan na nowo oczyścił twoje sumienie, abyś mógł wyjść z tego miejsca pełen radości. Halleluja. Bóg jest na tym miejscu.